Godzina z głowy.
Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.
Dzień dobry, witamy Was w pierwszym odcinku nowego programu Radia Q.
Godzina z głowy.
Witają Was Wasi nowi, ulubieni prowadzący Witold Świtkiewicz
i Krzysztof Łobodziński.
W tym programie będziemy starali się Wam w prosty sposób wytłumaczyć pozornie skomplikowane rzeczy i pozornie skomplikowaną rzeczą numer jeden może być nazwa, którą teraz Pan psycholog nam wytłumaczy. Dlaczego taki tytuł?
Zabierzemy Wam godzinę czasu, dając Wam w zamian jak najwięcej informacji o życiu.
Czyli to, co mamy w głowach i to, co nam ślina na język przyniesie w trakcie. Gdybyście chcieli się również podzielić swoimi przemyśleniami, to koniecznie piszcie na naszym Facebooku, bo możecie słuchać nas nie tylko na antenie Radia Q, ale również w internecie. No to co? Wypadałoby coś wytłumaczyć przez tę godzinę? Bardziej górnolotnie, czy bardziej tak prozaicznie zaczniemy?
Będziemy chyba bardzo prozaicznie.
Życiowo.
Tak.
Czyli nie będziemy o miłości rozmawiali na razie.
Odpuśćmy.
Ona nie istnieje.
Tak.
Czy istnieje?
Wierzymy tylko w biologię.
To później. To kiedy indziej będziemy rozmawiali o miłości, a dzisiaj weźmiemy na warsztat trochę inny temat. Tematem pierwszego odcinka jest...
Agresja u kierowców.
Agresja u kierowców, czyli coś, czego nazwę teraz usłyszeliście, pomyśleliście sobie, nie, to mnie nie dotyczy, absolutnie jestem spokojnym kierowcą i opanowanym. No chyba, że ktoś się przyznał do tego sam przed sobą, wtedy, brawo, jak ktoś się przyznał, to pięknie. Ja się przyznaję, że mi się zdarza, natomiast ja mam taką agresję... wsobną taką, wiesz, taką, że wkurzam się, ale w środku. Widzę na przykład, że ktoś przede mną zajeżdża mi drogę i myślę sobie dużo przymiotników na jego, ale w głowie sobie myślę.
Nie krzyczysz?
Nie. Znaczy krzyczę, ale wewnątrz.
A wymachujesz rękoma?
Jedną ręką najczęściej tak wymachuję.
Okej. Okay. To mam taki... Ale oczekujesz, że on cię zobaczy, czy nie? Czy on cię widzi?
Wolałbym nie.
Okay.
Kiedyś strasznie mnie niepokoi to, jak jadę samochodem i się denerwuję, bo jak złapię kontakt wzrokowy z drugim kierowcą, to zawstydzam się bardzo.
A widzisz, to jest ciekawe, bo dla ludzi nadwozie jest czymś, co ich osłania od świata i o dziwo osoba idąca na ulicy nie pozwoli sobie nigdy na coś takiego, na co pozwoli sobie będąc za kierownicą swojego pojazdu.
A zachlapałeś kiedyś pieszego jadąc samochodem, wjeżdżając w kałużę?
Niestety nie raz.
No... To jest paskudne uczucie, bo potem ewentualnie możesz złapać spojrzenie takiej osoby i potem czujesz sobie, że to mogłeś być właśnie ty w tym momencie. Kierowcy, generalnie masz rację. Ja tak też widzę to po sobie i po innych kierowcach. Jak jesteś w samochodzie, jesteś obudowany tym toną, czy tam dwiema tonami stali, to myślisz sobie, że jesteś królem szos. Skąd to się bierze, że człowiek, który często się boi, nie wiem, zabić muchę przelatującą, nagle obudowany stalą myśli sobie, że jest wszechmocny. Skąd to się bierze?
O dziwo, nawet nie potrzebujesz przyciemnionych szyb. Mhm. Tak naprawdę wystarczy właśnie ta konstrukcja samochodu, która zapewnia bardzo szczątkową i iluzoryczną anonimowość. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, skąd to się bierze. Polacy mają to do siebie, że czują się królami szos i mają poczucie, że są w swoim małym świecie, będąc w swoim samochodzie.
Matko, Polacy, ale nie mówmy tak, że Polacy tylko. Przecież to nie może to być taki program, w którym mówisz, że Polacy są źli, ale przecież Włosi są dużo gorsi. Włosi obijają swoje samochody, nie szanują ich całkiem, no.
Kompletnie. Nie wiem, z czego to wynika, że Włosi, Hiszpanie tak samo, samochody w Barcelonie są w fatalnym stanie, nawet te piękne, drogie auta. Polacy dbają o auta dużo bardziej, niestety dużo mniej dbają o innych użytkowników dróg.
To jest piękne słowo, użytkownicy dróg. Ja za każdym razem, jak w radiu podajemy informacje o natężeniu ruchu, myślę sobie, że przecież nie tylko kierowcy korzystają z drogi. Są jeszcze rowerzyści, a o rowerzystach to byśmy mogli osobny program zrobić, o ich kreatywnym podejściu do stosowania kodeksu ruchu drogowego. I są piesi, którzy też mają swoje na sumieniu, bo często uważają, że jak wychodzą po godzinie 16 po zmroku w czarnej kurtce i czarnym płaszczu, to są bardzo, bardzo widoczni.
Widzisz, dlatego powiedziałem o Polakach, bo każda z tych trzech grup w Polsce ma swoje na sumieniu, w odróżnieniu od na przykład Skandynawów, którzy potrafią sobie, będąc w każdej z tych trzech ról, poradzić dużo lepiej i spokojniej niż Polacy.
Kiedyś, jak byłem w Szwecji, zobaczyłem coś, czego nigdy nie widziałem wcześniej, żałuję, że nie nagrałem. Podjechał autobus na przystanek. Po pierwsze, ludzie wsiadali tylko jednymi drzwiami. To już jest w Polsce absolutnie niewyobrażalne. To już jest film science fiction. Wsiadali jednymi drzwiami. Autobus był punktualny. Kierowca był uśmiechnięty. ale co najgorsze, ci wszyscy ludzie mieli ważne bilety i co najgorsze, oni ustawili się w rządku i wsiadali jeden za drugim, spokojnie. Rozumiesz?
Czy uważasz, że coś takiego jest możliwe w Polsce?
Absolutnie nie. I ja wręcz wolałbym, żeby coś takiego się nie wydarzyło w Polsce, bo ja się czuję bezpiecznie w tym polskim chaosie. Gdyby na przykład kierowcy wszystkich samochodów nagle zaczęli używać kierunkowskazów, ja bym zdurniał.
Widzisz, to jest ciekawe spojrzenie i myślę, że poruszymy je w trakcie dzisiejszego spotkania.
Poruszymy, a jeszcze na koniec chcę zadać jedno pytanie prowokacyjne, które sprawi, że wszystkie słuchaczki i słuchacze zostaną przy odbiornikach. Czy są jakieś stwierdzone naukowo, przez amerykańskich naukowców albo przez kutnowskich naukowców, nieważne, różnice, jeśli chodzi o płeć? Czy kobiety, czy mężczyźni są lepszymi, spokojniejszymi kierowcami? Czy są takie różnice? I czy powiemy o tym dzisiaj w pierwszym, mam nadzieję, nie ostatnim odcinku?
Tak i tak. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać.
Godzina z głowy.
No i jesteśmy po przerwie, zgodnie z obietnicą. Zadaliśmy prowokacyjne pytanie, to teraz trzeba na to pytanie odpowiedzieć, no ale przecież nie odpowiemy na nie tak od razu, tak? Rozmawiamy dzisiaj o agresji drogowej. Już przed chwilą się przyznaliśmy, że zdarzają nam się agresywne zachowania. No to teraz rozłóżmy trochę to na czynniki pierwsze. Skąd się w ogóle bierze to? Bo ja zauważyłem taką rzecz, nie u siebie oczywiście, no bo mam kolegę, który, wiesz...
Jak zwykle. No.
Jak zwykle. Bardzo spokojni na co dzień ludzie. Aniołki, do rany przyłóż. Tacy ludzie, którym po prostu, wiesz, patrzy z twarzy tak dobrze, że myślisz sobie, mój Boże, jaki on jest cudowny i kochany. Wsiadają do samochodu, łapią za kierownicę i nagle po prostu stają się jakimiś totalnymi wariatami. Używają takich słów, których ja nawet nie znam. Skąd się to bierze? Jak to w ogóle jest możliwe, że człowiek się tak drastycznie przeobraża?
Odpowiedziałbym bardzo banalnie, bo taka jest nasza natura. No ale oczywiście to nie jest wystarczająca odpowiedź na to pytanie. Mówiliśmy już o tym braku, o tym poczuciu anonimowości za kierownicą. Trochę to wynika z tego, trochę to wynika też z potrzeby wyładowania się i auto niestety dla wielu osób jest idealnym narzędziem do tego, żeby odreagować negatywne emocje z całego dnia. Na co dzień, kiedy jeździmy samochodem? Rano przed pracą, po południu po pracy, ewentualnie dłuższe trasy, wiadomo, tutaj ciężko jest określić jakiś dokładnie termin. Z czym to się wiąże? Jak wychodzisz po pracy, dla wielu ludzi to jest moment, w którym zamknęliśmy drzwi od zakładu, mamy już wolne, pewnie jesteśmy zmęczeni, wkurzeni, to w sumie wyładujmy się...
Na kimś obcym najlepiej.
Dokładnie. Czemu mamy nie zrobić człowieka, który włączył się do ruchu bez pokazania kierunkowskazu? No, świetny argument.
Ale prawda? Co innego, jak ja się włączę, tak, bez pokazania, bo wtedy to ja jestem właścicielem tej szosy
to
i
czemu
wolno.
On się czepia w ogóle?
Czemu on się czepia? Jakim prawem?
Przecież a propos tego poczucia tak? anonimowości, ja sam na swojej skórze przekonałem się, jak bardzo to jest złudne. Jadąc w wakacje swoim kabrioletem...
Musiałeś to podkreślić,
musiałem
nie?
to podkreślić, tak. co pokaże ci, jak bardzo ta anonimowość jest złudna, bo fajnie jest, że tak powiem, krzyknąć sobie na kogoś albo komuś machnąć ręką, po czym jeżeli orientujesz się, że jednak nie masz dachu i doskonale cię słychać, to wtedy problem...
Ojej.
Tak.
Dostałeś jakąś ripostę, tak zwane instant karma?
Nie, ale to dało mi do myślenia, że może rzeczywiście czasami nie panujemy nad rzeczami, które robimy za kierownicą, przede wszystkim werbalnie.
No tak, no tak, ale nie tylko werbalnie robimy te rzeczy za kierownicą. Ludzie wymachują, ludzie się denerwują, ludzie się stresują. I tak sobie myślę, że no, abstrahując od komfortu współpasażerów, którzy z takimi ludźmi jeżdżą, to zwyczajnie taka agresja drogowa jest niebezpieczna. No bo jeżeli ja jestem kierowcą i skupiam się myślami na tym, żeby powymachiwać, żeby ponazywać, kto jest czyim synem i tak dalej, i poużywać różnych epitetów wobec innych kierowców, to moja koncentracja spada i staje się kierowcą niebezpiecznym, prawda?
Tak, tutaj poruszyłeś dwie kwestie. Pierwsza to kwestia tego wymachiwania rękoma, krzyczenia na kogoś i wtedy twoja uwaga, percepcja rzeczywistości jest troszeczkę zaburzona, tak? No bo poświęcasz pewną energię na to, żeby...
Znaczną energię.
Dokładnie. Druga kwestia, którą poruszyłeś, to właśnie ta szybka jazda agresywna, która sama w sobie prowadzi do tego, że no, nie do końca zależy od nas, że zapanujemy nad tym, co się za chwilę wydarzy na drodze, tak? Kierowcy robią nieprzewidziane manewry. I to od nas, od naszej jazdy zależy, czy tak naprawdę doprowadzi do jakiegoś wypadku, czy nie.
No tak, bo ja zwróciłem uwagę, że za każdym razem, nie wiem, po świętach Bożego Narodzenia, po Wielkanocy, za każdym razem, w momencie, w którym Polacy dużo podróżują i jest jakiś rzecznik policji, który jest zapytany, co było powodem większości wypadków, on używa zawsze tego samego bon motu, niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. I teraz się zastanawiam, na ile to wynika z tego, że Polacy po prostu, no... Umówmy się, no nie potrafią jeździć, bo mają przysłowiowe prawo jazdy, które znaleźli w paczce chipsów, a na ile to wynika z tego, że nie jesteśmy kulturalni na drodze, bo kultura, no wiesz, no włączanie się chociażby na suwak, tak? Puszczasz ludzi, jak się chcą włączyć na suwak?
Staram się.
Staram. No, czyli jak masz dobry humor, to puszczasz. Ja
dokładnie tak.
Ja mam dokładnie tak samo. Ja nawet czasami, jak jeżdżę z moją dziewczyną, robię takie rzeczy, wpuszczam, zwalniam specjalnie, wpuszczam z prawego pasa ludzi, którzy się włączają do ruchu, przepuszczam. I to nieważne, że tam siedzi blondynka czy blondyn. To nie jest tak, że jakoś faworyzuje konkretną płeć czy konkretny rodzaj kierowcy. Po prostu wpuszczam kogoś, bo wiem, że on za chwilę włączy światło awaryjne, tak? Tak, on mi podziękuje, ja się poczuję taki doceniony, to też jest niezłe, nie? Też człowiek potrzebuje takiej gratyfikacji.
Tak, i teraz znowu nawiążę do tego, bo to jest takie polskie, my tego oczekujemy od innych kierowców. To, na co zwróciłeś uwagę, czyli to, kiedy mamy dobry humor, a próbowałeś kiedyś odwrócić sytuację i postarać się wpuszczać kierowców, żeby poprawić sobie humor?
Wow. Nie, wiesz co, nie, aż tak odważnie nie myślałem. Jutro to przetestuj, ale to myślisz, że to działa?
Tak. Nawet nie odwołując się do psychologicznych aspektów, mając nawet zły nastrój od rana, szczególnie jak człowiek jest niewyspany, zmęczony, jest brzydka pogoda, pada, dajmy sobie troszeczkę szansy na poprawienie tego naszego nastroju, będąc miłymi dla innych ludzi. Ja wiem, jak to...
No kuriozalnie,
tak?
Ale coś w tym jest. Powiem ci, że kiedyś miałem taką sytuację jako pieszy. Spacerowałem sobie po przejściu dla pieszych i to było przejście z przejazdem rowerowym. A to jest często takim... Kierowcy często sobie myślą, że rower przejeżdża przez przejście dla pieszych, co jest niedozwolone, a on przejeżdża tym pasem dla rowerów, a oni tego nie widzą, często na tym pasie już samochody stoją, no i jest agresja między trzema uczestnikami drogi, jest jeden pieszy, jeden kierowca, jeden rowerzysta, wszyscy się kłócą, wszyscy się biją. Ja byłem pieszym w tej sytuacji, przechodziłem przez przejście i bardzo blisko mnie dojechał samochód. Tak blisko, że przez chwilę się wystraszyłem, ale potem sobie pomyślałem, jedna półkula mózgu mojego powiedziała, że zaraz potrzeba, pilnie panu trzeba wytłumaczyć, kim jest w moim życiu, jakie ma znaczenie, jakich słów zamierzam go nauczyć, ale potem pomyślałem sobie, że użyję jednego słowa i powiedziałem panu, dziękuję, nic się nie stało. I tak ja naprawdę nie poznaję się, widzę jak patrzysz na mnie teraz. Powiedziałem, tak? Naprawdę? I on był chyba w jeszcze większym szoku niż ty teraz. On był w totalnym szoku. Mam wrażenie, że ten człowiek zjechał na stację benzynową, zadzwonił do rodziny, powiedział, co się wydarzyło właśnie. To jest coś takiego, o czym ty powiedziałeś. To jest takie zachowanie nieprzewidziane, ale takie, które może mieć fajne owoce całkiem, pozytywne.
I to jest najlepszy sposób przeciwdziałania agresji, bo to rozładowuje kompletnie emocje, ta osoba się tego nie spodziewa i możesz załagodzić sytuację, która mogłaby się tam się rozwinąć.
Mogłaby,
tak?
jak to się mówi w języku psychologicznym, eskalować.
Dokładnie tak.
A powiedz mi, no właśnie, bo jeśli chodzi o to rozładowanie, to czy w zasadzie takie rozładowywanie agresji w samochodzie jest generalnie zdrowe, czy generalnie nie? Czy lepiej jest być takim kierowcą, który sobie trochę powrzeszczy, trochę pokrzyczy, w granicach rozsądku oczywiście? Czy lepiej być takim, co kisi to wszystko w środku, a potem wyjdzie i gdzieś tam przy okazji ten stres mu się skumuluje? No, odpowiedź chyba już jest w pytaniu, ale mimo wszystko jestem ciekaw, jakie są te granice tej normalności. Ile agresji to jeszcze spoko?
Widzisz, wymieniłeś dwa przypadki, w których... Ta agresja jest problemem, tak? Mm-hmm. Nawiązałeś do tego, o czym mówiłeś na początku, czyli do takiej wsobnej agresji. I dwa, ta agresja na zewnątrz, a najsensowniej byłoby wyrzucić tej agresji trochę poza siebie, ale poprzez, nie wiem, włączenie sobie głośniej muzyki, pośpiewanie sobie, a nie odnoszenie tego do innych ludzi. O odnoszeniu do innych ludzi już troszeczkę mówiliśmy. Taka mm-hmm. agresja do siebie też jest kiepska, bo ona... Koniec końców i tak z ciebie wyjdzie. Wysiądziesz z tego samochodu, odniesiesz to do swoich bliskich, to też skończy się pewnie niespecjalnie. Ja często reaguję agresją werbalną. Moja dziewczyna za każdym razem zwraca mi na to uwagę, no i ja wtedy włączam swój schemat psychologa i mówię, no tak, nie powinienem tak robić. Ale to jest odruch, tak? To jest coś dla ludzi kompletnie naturalnego.
Godzina z głowy.
Hipotetycznie. Jadę sobie autem, to nie mogę powiedzieć, że jadę kabrioletem, tak jak ty, bo nie mam kabrioleta, mam auto, które rozpędza się jak kosiarka, ale jak już się rozpędzi, to jedzie 120. No to jadę sobie tym autem i wydarza się sytuacja, która powiedzmy w mojej opinii jest sytuacją niewłaściwą. Ktoś mi zajeżdża drogę, ktoś mi mruga długimi, żebym go przepuścił, ktoś czegoś ode mnie chce, a ja uważam, że ten ktoś bardzo nie ma racji. I jeżeli uda mi się jeszcze złapać tę sytuację w momencie, w którym ja widzę, że coś takiego się zdarzyło, to jak stłamsić w sobie trochę tej agresji, albo jak sobie z nią poradzić w taki kreatywny albo konstruktywny sposób? Co powinienem zrobić, żeby z tej agresji wyszło może coś dobrego, albo przynajmniej nic złego?
Sam już poniekąd odpowiedziałeś sobie na to pytanie, mówiąc o tamtej wcześniejszej sytuacji, kiedy powiedziałeś, że nic się nie stało. Właśnie to jest sposób. Niestety musimy nauczyć się ignorować takie sytuacje. Ja wiem, jakie to jest ciężkie, jak to brzmi, że zignorować sytuację, ktoś jedzie za mną i mruga mi światłami i mam to zignorować, ale to prowadzi do tego, że ty będziesz spokojniejszy i nie będziesz się nad tym zastanawiał. Badania pokazują, że takie sytuacje trudne na drodze powodują, że przez kolejne 5-10 minut nadal je przeżywamy.
Czyli nie jestem ciągle skoncentrowany na drodze, tylko dokładnie ciągle tak. Na swoich myślach.
Najwięcej wypadków wynikających z nieuwagi pojawia się właśnie w przeciągu 5-10 minut po takim zdarzeniu. Nie musi być to być sytuacja trudna, że nie wiem, wyskoczy nam jeleń na drogę. Wystarczy, że właśnie będzie to jakiś agresywny kierowca, którym my się przejmiemy i weźmiemy tą całą sytuację mocno do siebie i wtedy ta nasza koncentracja spada drastycznie.
No właśnie, koncentracja. Ja jestem akurat takim rodzajem kierowcy, który jeździ bardzo dużo i bardzo długie trasy i często zauważam u siebie coś takiego, że jadę trochę mechanicznie, trochę jadę jak automat, jadę i ostatnio miałem taką sytuację, która mnie bardzo zszokowała. Jechałem sobie w nocy po drodze krajowej, która była dosyć ciemna, przechodziła przez las i nagle na wprost mnie zaczął jechać z bardzo dużą prędkością samochód po moim pasie. Miał pomarańczowe koguty na dachu i ewidentnie jechał na czołówkę ze mną. Więc ja zwolniłem, on zwolnił. Była mniej więcej druga w nocy, nie wiedziałem, o co mu chodzi. Okazało się, że to był pilot, tak? Za nim jechał samochód, który miał bardzo jakieś szerokie elementy mostów czy czegokolwiek, co wychodziło poza jego pas. I on po prostu chciał, żebym sobie zjechał na pobocze, żeby tamten mógł przejechać. Ale to mnie tak wybiło i wtedy sobie uświadomiłem, że ostatnie pół godziny mniej więcej to chyba nie ja do końca prowadziłem ten samochód, tylko on prowadził mnie. Mhm. Czy zmęczeni kierowcy, tacy nieskupieni kierowcy, to jest duży problem na polskich drogach?
Ogromny, dlatego że w Polsce istnieje mentalność, że powinniśmy jechać najdłużej jak się da, jak najszybciej dotrzeć do domu.
Aż nie padniemy.
Tak. I o ile łatwiej jest przerwać tą podróż w połowie, czy na, nie wiem, po jednej trzeciej, tak wiele osób na sam koniec, mając jeszcze 20-30 km do pokonania, twierdzi, że już dojadę. Badania pokazują, że najwięcej wypadków dzieje się właśnie na tych ostatnich 15-20 km.
To się nazywa problem ostatniej mili, coś takiego, tak?
No, coś na tej zasadzie. Tam problem dotyczy tego, że poziom zmęczenia już jest tak duży, a wizja tego, że jesteśmy już prawie w domu, właśnie doprowadza do tej sytuacji, że przestajesz kontrolować to auto i czasami nawet tak naprawdę świadomie śpisz, tak? To coś na tej zasadzie i twoja uwaga jest bardzo wtedy rozproszona i zaburzona.
W kolejnej części będę chciał na pewno poruszyć temat samochodów autonomicznych i tych wszystkich systemów, bo mam taki całkiem dobry przykład. W mniej więcej podobnym czasie ja wymieniałem samochód i mój ojciec, on kupił sobie auto, które ma 100 tysięcy systemów, które myślą za niego. U mnie najbardziej rozwiniętym systemem jest radio w samochodzie, z czego ja się bardzo cieszę, ale zanim jeszcze skończymy tę część, to powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Polacy generalnie, z tego jak czytałem, jeżdżą samochodami bardzo, bardzo starymi i w bardzo opłakanym stanie. Czy myślisz, że to też ma jakiś związek z tym, jakimi kierowcami są Polacy na drogach, czy... No bo sam powiedziałeś wcześniej o Skandynawii. Tam jeździ się drogimi samochodami ekskluzywnymi, jeździ się ostrożnie i bezpiecznie. Polacy jeżdżą samochodami, które często są warte tyle, co jedna, dwie pensje. Mają oczywiście wartość sentymentalną dla kierowców, no ale jednak nie są to auta w najlepszym stanie technicznym. Jak to się przekłada na tę agresję drogową i na psychikę?
Wiesz co, jeśli spróbujemy to powiązać, to chyba głównie przez pryzmat tego, że kupujemy stare sportowe samochody, z których można jeszcze coś wycisnąć, szczególnie młodzi kierowcy, i to ma jasne przełożenie na sytuację drogową. Możemy też podejść do tego w ten sposób, że posiadacz takiego starego samochodu, widząc piękne, drogie samochody wokół siebie, może też reagować agresją, czemu nie ja, czemu ja nie posiadam takiego auta, ale myślę, że to już takie mocno, daleko idące
wnioskowanie. Ale coś w tym jest, bo jest przecież takie popularne przekonanie, że kierowcy konkretnej marki samochodów nie używają kierunkowskazów, tak? Jest coś w tym. Czy to jest prawda i czy samochody autonomiczne są w stanie uratować człowieka przed stresem na drodze? O tym będziemy rozmawiać w kolejnej części. Słuchacie programu, który się nazywa...
Godzina z głowy.
Myślałem, że zapomniałeś.
Godzina z głowy.
Godzina z głowy.
Wracamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o agresji drogowej i mam takie pytanie. Powoli zmierzamy do konkluzji, bo to jest trzecia część naszej rozmowy. Witku, czy twoim zdaniem jest jeden sposób, jedyny na świecie, który pozwoli wyeliminować agresję całkowicie?
Nie.
A gdyby... Poczekaj, zaraz ci pozwolę rozwinąć skrzydła swojej akademickiej wiedzy psychologicznej, ale dążę do... Jestem takim, wiesz, interlokutorem, który zadaje pytania tak, żeby uzyskać konkretne odpowiedzi. Czy twoim zdaniem wyeliminowanie kierowcy może wpłynąć pozytywnie na poprawienie bezpieczeństwa?
Waham się, ale myślę, że odpowiem tak.
To my się jeszcze będziemy nad tym wahać i będziemy na to pytanie odpowiadać. Zacząłem prowokacyjnie i w tej części będziemy z pewnością o autonomicznych autach i o autach bez kierowców rozmawiać, ale póki co no, mamy auta pełne kierowców i to kierowców różnych płci. Obiecaliśmy, że odpowiemy na to prowokacyjnie zadane pytanie. Wiesz co, ja zadam to pytanie, ale ja nie będę zajmował stanowiska, bo się trochę boję. Czy z punktu widzenia psychologicznego, pamiętaj, że masz dziewczynę w domu, masz dokąd wracać, czy z punktu widzenia psychologii, kobiety czy mężczyźni, kto sobie lepiej radzi z agresją drogową? Nie pytam, zwróć uwagę, nie pytam, kto jest lepszym kierowcą, tak? Nie ładuję cię na minę, pytam, kto sobie lepiej radzi z agresją.
To ja odpowiem pytaniem na pytanie, a ty jak myślisz?
Moim zdaniem to zależy od człowieka, ale wydaje mi się, że mogą minimalnie lepiej radzić sobie z tym kobiety, z racji tego, że one generalnie lepiej sobie radzą psychicznie w życiu, chociaż, i tutaj wrzucę znowu kamyczek do sąsiedniego ogródka, znam takie kobiety, które są aniołami. One są najpiękniejszymi kobietami pod słońcem, są wspaniałe, kochane do rany przy łóż, ale jak im dasz kierownicę do ręki, no zupełnie inny człowiek, naprawdę. I te kobiety czasami dostają takiego wariactwa drogowego, natomiast myślę, że to nie ma zupełnie związku z płcią. Jedyne, co mi się wydaje, to może mieć to związek z tym właśnie popularnym przekonaniem, niestety, w którym media utwierdzają nas wszystkich, Polaków i w ogóle słuchaczy, widzów, konsumentów popkultury, z przekonaniem, że to właśnie mężczyźni powinni być tymi najlepszymi kierowcami. I kobiety, mam wrażenie, starają się doskoczyć i coś udowodnić, wyjeżdżając na drogi, że ja przecież sobie poradzę, ja przecież jestem świetną kierowczynią, kierowcą, dam sobie radę. I ja nie kwestionuję tego, że tak jest. Uważam, że bardzo dużo kobiet jeździ bardzo dobrze, dużo lepiej niż mężczyźni, ale na drodze pewnie muszą coś udowadniać sobie, nam, wszystkim, jak to jest.
Coś w tym jest. Tutaj ten problem jest wielowątkowy. Tak jak zauważyłeś, tak naprawdę kwestia agresji na drodze zależy od indywidualnych cech jednostki. Jeśli chodzi o same płci, wiadomo, kobiety są dużo bardziej emocjonalne, ale paradoksalnie w samochodzie poprzez, nie wiem, może to poczucie, że ogólnie są uznawane za gorszych kierowców, starają się bardziej nad tymi emocjami panować i bardziej skupiać się na drodze. Czasami do tego stopnia, na co zwracam uwagę czasami, z czego się śmieję, że jak migam światłami, żeby osoba z samochodu naprzeciwko włączyła światła, to 9 na 10 kobiet tego nie robi, bo tak bardzo jest skupiona nad tym, co się dzieje przed nią, że nie zwraca uwagi na reakcję.
O co mu chodzi? Po co on miga? Pewnie chce mnie poderwać, ja jestem mężatką. Weź się gościu, nie?
Dokładnie tak. Z naukowego punktu widzenia jest jedna zasadnicza różnica w funkcjonowaniu mózgu kobiety i mężczyzny, jeśli chodzi o kontekst drogowy, czyli orientacja w przestrzeni. Mężczyźni na pewno ogólnie rzecz biorąc, dużo lepiej parkują.
Bardzo mi się podoba stwierdzenie, na pewno ogólnie rzecz biorąc. No, proszę bardzo, jak się zabezpieczyłeś?
Dla podkreślenia. Na pewno lepiej mężczyźni parkują samochody. Kobiety same przyznają się do tego, że mają duży problem. Wiadomo, nie wszystkie kobiety będą miały problem z parkowaniem, ale zasadnicza większość takie problemy będzie przejawiała. Ale na pewno dużo lepiej radzą sobie z emocjami. Nie wiem, czy wynika to z tego, że nie muszą sobie nic udowadniać, będąc za kierownicą, nie muszą przekonywać siebie, jak i innych kierowców, że one są tutaj najważniejsze, najlepsze. Niektórzy twierdzą nawet, że mężczyźni próbują realizować swój popęd seksualny poprzez agresywne...
Samcze instynkty.
Tak, poprzez takie, a nie inne zachowanie na drodze. Więc zasadniczo kobiety są mniej agresywnymi kierowcami. Myślę, że możemy zaryzykować takie stwierdzenie. W ogólnym...
Ja myślę, że ty już zaryzykowałeś możliwość spania w nogach, mówiąc, że kobiety ogólnie gorzej parkują, ale to jest okej. Okay. No, wybrnąłeś w miarę, wybrnąłeś. Czyli generalnie rzecz biorąc, to wszystko tak naprawdę zależy od człowieka. A mi przyszło do głowy jeszcze w międzyczasie takie jedno poboczne pytanie dotyczące agresji. No bo już stwierdziliśmy, że różni ludzie różnie okazują agresję w samochodach czy właśnie w środkach komunikacji, które prowadzą, ale ja zauważyłem, że u mnie to na przykład zależy od tego, czy jadę sam, czy jadę z kimś. Jak jadę sam, to tam często sobie coś tam powiem pod nosem, coś tam skomentuję i tak dalej, ale jak jadę z kimś, to broń Boże, jak jadę z kimś, to jestem najgrzeczniejszym kierowcą pod słońcem. I nic nie komentuję, w ogóle ktoś mi zwraca uwagę, że tego powinienem przepuścić, tego nie, mówię, nie, spokojnie, jestem najspokojniej, owieczka po prostu.
A z czego to wynika?
Wiesz co, myślę, że to jest kwestia tego, że chciałbym być uważany za dobrego, kochanego, grzecznego kierowcę, więc jak ktoś jest w samochodzie, najczęściej to jest ktoś bliski, no to chcę sprawiać takie dobre wrażenie, nie? Że jestem takim grzecznym kierowcą, który wszystkich tam przepuszcza, jeździ przepisowo i tak dalej, i tak dalej. Chociaż poczekaj, bo jeżdżenie przepisowo to jest dobra cecha w Polsce, czy nie?
To ogólnie jest dobra cecha, chociaż w Polsce...
To jest choroba psychiczna w Polsce, no. Przez niektórych tak uważana, nie? Że jak ktoś jeździ przepisowo, to chyba coś jest z nim nie tak. Nawet policja często zatrzymuje, jak jedziesz 50 w mieście, to cię zatrzymają.
Tak, bo coś może być nie tak.
Dziabnięty.
Tak, pewnie wypił. Chciałbym, żeby to była jedna z tych rzeczy, które w Polsce się zmienią, chociaż wiemy, jak daleka droga jest do tego, bo to nie jest polską chorobą. Polską chorobą jest niestety skłonność do wyprzedzania i do takiego chorobliwego wyprzedzania. Wyprzedzania w każdej sytuacji. Nawet czasami mam poczucie, że osoba, która jedzie samochodem i zostanie wyprzedzona chociażby raz w trakcie swojej trasy, to odczuwa wzmożoną potrzebę, żeby samemu dokonać wyprzedzenia na jak największej ilości aut, bo to, nie wiem, podbuduje jej ego, a jak się domyślasz, w prostej linii prowadzi to do agresji.
Jechałem dzisiaj autem. Przyznaję, wyprzedziłem. Najpierw ja wyprzedziłem kierowcę samochodu marki Volvo. Jakby to powiedziała policja. Potem, co najlepsze, on wyprzedził mnie. Do takiej roszady dochodziło, Witek, w trakcie mojej jazdy po autostradzie dzisiaj pięciokrotnie. To nie jest normalne. On wyprzedzał mnie, ja wyprzedzałem jego. To jasne, że nie mogliśmy jechać obok siebie, tak? Ale mogliśmy się zdecydować, który jedzie za którym, ale żaden nie chciał ustąpić. Nawet nie wiem, czy to był facet, czy to była kobitka. Nawet nie spojrzałem. To nie miało znaczenia dla mnie. Po prostu chciałem być z przodu. On chciał być z przodu, ja chciałem być z przodu. To jest coś takiego, że na drodze ludzie chyba sobie kompensują to, czego jakby w życiu nie mają, albo czego im za mało, albo czego chcą mieć więcej, nie?
Dokładnie. Z takiego punktu widzenia bezpieczeństwa sensowne wyprzedzenie jest wtedy, kiedy ktoś przed tobą jedzie tempem, który ci nie odpowiada, w którym się męczysz i po prostu chcesz jechać swoim tempem, tak? Dlatego stwarzasz sobie taką możliwość. Tutaj, no to wiadomo, jest gra między dwoma kierowcami.
No dobrze, ale ruch drogowy to nie są tylko kierowcy. Oprócz kierowców mamy jeszcze rowerzystów, mamy jeszcze hulajnożystów, mamy jeszcze wrotkarzy, saneczkarzy, mamy jeszcze pieszych, mamy jeszcze masę osób, które się poruszają w tym ruchu drogowym i oni też jakiś rodzaj stresu z pewnością przeżywają, nie?
Myślę, że stres to mało powiedziane. Przez wielu kierowców są uznawani za podludzi w ruchu drogowym i za takie gorsze jednostki.
No tak, no szczególnie z rowerzystami to jest nie chcę używać słowa problem, ale mnóstwo takich sytuacji się zdarza. Zdarza się w ostatnim roku, przynajmniej mi się przypomina kilka takich sytuacji, kiedy konflikt wynika z tego, że rowerzysta chciał mieć bardziej rację niż samochód, no ale w tej sytuacji no, konflikt jest tak odrobinkę nierówny, prawda? Bo ten samochód waży tak z 1,5 tony do 2, a rowerzysta troszkę mniej. Mimo wszystko rowerzyści jednak no, muszą siłą rzeczy być bardziej uważni. Jak to jest, powiedz mi, bo zawsze chciałem spytać o to psychologa, a teraz mam cię w studiu, to mogę wreszcie spełnić swoją fantazję. Jak to jest, że ten sam człowiek, który, no bo wiemy, że spokojny człowiek może wsiąść do samochodu, może się zestresować, może być agresywny, ale jak to jest możliwe, że ten sam człowiek, który zaparkował swój samochód, po 5 minutach staje się pieszym i totalnie zapomina wszystkiego, co pamiętał jako kierowca. Mamy jakieś osobne mózgi do chodzenia pieszo? Jak to działa?
Chcemy być najlepszą wersją siebie w sytuacji, w której się znajdujemy, tak? Czyli jak jesteśmy kierowcami, to jesteśmy najlepszymi kierowcami, jesteśmy pieszymi, to jesteśmy...
Super pieszymi.
Super pieszymi i wszystko nam się należy tak naprawdę. Niestety u nas ten problem atakuje nas z obu stron, bo z jednej strony piesi chcą jak najwięcej praw dla siebie, a z drugiej strony nie respektują obecnych przepisów prawa i nie przechodzą na przykład tylko po pasach, tylko wykorzystują miejsca, które są niekoniecznie bezpieczne i tak jak chyba wcześniej wspominałeś, ubrani w ciuchy, które...
Ciemne, niewidoczne. Tak.
Kompletnie nie pozwalają na to, żeby ich zauważyć.
Czapka niewidka. Mówiłeś z kolei o Skandynawii, ja jestem wielkim fanem, entuzjastą, ale tam funkcjonuje coś takiego jak depenalizacja przejścia na czerwonym świetle, czyli generalnie możesz sobie przejść, kiedy chcesz, jak się rozejrzysz w lewo, w prawo, nic się nie rozjedzie, to możesz sobie przejść. Ja byłem zszokowany, jak coś takiego się wydarzyło pierwszy raz na moich oczach, potem się dołączyłem oczywiście. Zszokowany byłem szczególnie tym, że zaraz obok stał patrol policji i nic z tym nie zrobił. Wtedy sobie dopiero wytłumaczyłem w głowie, jak to jest i dlaczego tak się stało. Myślisz, że to by w Polsce przeszło przy polskiej mentalności drogowej?
Obawiam się, że niestety nie. I to jest na swój sposób smutne, bo tam ten rozwój doprowadził do tego, że rzeczywiście ten pieszy ma pierwszeństwo. Tam samochody dojeżdżając do tych pasów zwalniają. Jak już widzą, że człowiek w ogóle zbliża się do pasów, to automatycznie hamują. Wynika to z tej kultury, do której oni są nauczeni, w której się wychowali. W Polsce kompletnie kierowcy nie mają takiej mentalności i myślę sobie, że wiele lat musi upłynąć, żeby piesi mieli takie prawa.
No dobrze, ale mówiliśmy, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogą odczuwać stres, każdy z powodu tych pozostałych uczestników, ale warto się skupić przez chwilę na tych, co siedzą w samochodzie razem z takim zestresowanym kierowcą i sobie siedzą i są pasażerami. Niektórzy są niemymi pasażerami, a niektórzy są pasażerami, którzy zajmują zdanie. Opowiem ci taką anegdotkę, która będzie przyczynkiem do twojego komentarza. Jechałem kiedyś z... Jest taki serwis, który umożliwia zabieranie ludzi ze sobą, tak? Nie będziemy go reklamować, nie będziemy wymieniali nazwy, ale ja często jeżdżąc po kraju zabieram obcych mi ludzi, poznaję ich historię, oni poznają moją historię, rozmawiamy sobie, dowozimy się do wspólnego tego samego miejsca. I kiedyś dziewczyna, z którą jechałem, opowiedziała mi historię, została zabrana przez kierowcę, który po wyjechaniu z miasta zaczął palić skręta z marihuany wraz ze swoimi kolegami. I ona była tak zszokowana tą sytuacją, że... Jak myślisz, co teraz powiem? Nie zrobiła nic zupełnie, tylko pozwoliła się wieść facetowi, który palił skręta z marihuaną, co zdaje się jest nielegalne, tak?
Tak.
Nielegalne absolutnie i niezalecane. I nie zrobiła z tym nic, no, ryzykując życiem swoim i wszystkich tych pozostałych pasażerów, którzy z nią byli. Więc stąd też moje pytanie, przyczynek do twojego komentarza. Jaki stres i dlaczego odczuwają pasażerowie w trakcie jazdy? Jak to jest po ich stronie, po tej prawej stronie fotela?
W ogóle nie zaskoczyłeś mnie tą historią, dlatego że jest to bardzo częste. Ten brak reakcji pasażerów na nieodpowiednie czy nielegalne zachowania kierowcy może wynikać, tak jak w tej sytuacji, z szoku albo też z tego podrzędnego stanowiska względem tego kierowcy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak pierwszy raz po tym, jak już nauczyłeś się jeździć, zdałeś egzamin, zacząłeś kierować, jak pierwszy raz usiadłeś jako pasażer.
Koszmar.
Właśnie.
Matko jedyna, jak on źle jedzie, jak on źle parkuje, jak on wszystko źle robi.
Jeżdżenie jako pasażer jest super do momentu, kiedy nie zrobisz prawa jazdy, bo wtedy masz już swoją wizję poruszania się.
Najlepszą wizję, oczywiście.
Tak. No i tutaj widzisz, dochodzimy do tego, od czego zaczęliśmy, tak? Że każdy Polak ma wizję siebie jako dobrego kierowcy. Powiem więcej, coś, co jest bardzo problematyczne u młodych kierowców, to jest dość ciekawa grupa, a przede wszystkim temat ich zawyżonej samooceny. Ja na co dzień, badając młodych kierowców, dostrzegłem taką niepokojącą zależność. Osoby, które mają to prawo jazdy do roku, dwóch, piszą, wypełniając ankietę w trakcie badania, piszą, że ich umiejętności są bardzo dobre względem innych kierowców i że są doświadczonymi kierowcami. U rekordzisty, który miał zatrzymane prawo jazdy po 3 tygodniach posiadania, po zadaniu mu pytania, okej, bo stwierdził w ankiecie, że jest doświadczonym kierowcą, ja zapytałem się, okej, jeżeli jesteś doświadczonym kierowcą, to jak dużo jeździłeś przez te 3 tygodnie? Mm-hmm. Chłopak stwierdził, że 2 razy pojechał z Sochaczewa do Warszawy i dla niego to była oznaka tego, że jest doświadczonym kierowcą.
No to jest ciężka trasa też, wiesz, jechałeś kiedyś?
Jechałem.
Ciężka trasa.
Ale widzisz, właśnie problem naszego spostrzegania rzeczywistości i siebie jako kierowcy, szczególnie właśnie u młodych kierowców, u starszych kierowców dochodzi do takiego poczucia rutyny i to też wpływa niestety na to, że widzimy siebie w dużo lepszym świetle niż ma to miejsce w rzeczywistości.
A w jakim świetle będzie przyszłość komunikacji, w jakim świetle będzie przyszłość też agresji drogowej, o tym będziemy rozmawiali w naszym ostatnim wejściu. Już za kilka minut trwa program
Godzina z głowy.
Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wyjaśniliśmy wam zjawisk dotyczących agresji drogowej. Jeżeli nie, to mamy jeszcze jedną ostatnią szansę. Wracamy już za kilka minut.
Godzina z głowy.
Godzina z głowy. Witamy was ponownie, Witold Świtkiewicz
i Krzysztof Łobodziński.
Myślałem, że przedstawisz się drugi raz, narcyzie, ale to nie o narcyzmie dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o psychologii faktycznie. Ale o psychologii związanej z ruchem drogowym i z kierowcami właśnie. No i powoli zbliżamy się do końca i do takich ostatecznych konkluzji. Pozwolę sobie tak podsumować poprawnie, jeżeli coś będę mówił bez sensu. Agresja drogowa jest gigantycznym problemem, szczególnie w Polsce.
Dokładnie tak.
Nie ma jakiegoś jednego konkretnego sposobu, jak można jej zapobiec. Jakieś rady dla kierowców takie, żeby chociaż trochę to okiełznać?
Podstawowa kwestia to planowanie podróży z wyprzedzeniem, danie sobie pewnego zapasu czasu, bo największym problemem, jeśli chodzi o agresję, czy powodem agresji na drogach, jest brak, permanentny brak czasu polskich kierowców. I to powoduje, że wiadomo, jak stoimy w korkach w dużym mieście, to jak uda nam się z nich wyrwać, to staramy się uzyskać każdą straconą sekundę, a to prowadzi do agresywnych zachowań i do wypadków.
Czyli generalnie rady dotyczące zapobiegania agresji drogowej są z grubsza takie, jak dotyczące zapobiegania agresji jako takiej w ogóle. Przede wszystkim być wyspanym, wypoczętym, zaplanować wszystko i spokój.
Dokładnie. Dla osób, które rzeczywiście są mocno zestresowane lub agresywne na co dzień, zalecalibyśmy jakieś techniki relaksacyjne wieczorem, ale
medytacja, tak. Tak dalej. No dobrze, troszeczkę żeśmy tego tematu dzisiaj dotknęli z różnych stron, ale myślę, że gdybyśmy spotkali się w tym studio 20 lat temu, to ta rozmowa przebiegałaby zupełnie inaczej, bo ruch wyglądał zupełnie inaczej, samochodów było dużo, dużo mniej, autostrady też były w powijakach i myślę, że jakby nasze wnuki się spotkały w tym studio za lat ileś tam, to też ta rozmowa będzie wyglądała zupełnie inaczej. Możemy sobie trochę dać takiej licencji poetyka i popłynąć. Jak myślisz, czy kierunek, w którym zmierza transport, w którym zmierza rozwój motoryzacji, będzie sprawiał, że człowiek będzie mniej się stresował, czy bardziej się będzie stresował jako kierowca, a może właśnie jako pasażer, bo będą samochody same jeździć?
Chciałbym wierzyć, że coraz mniej. Pojazdy autonomiczne są taką szansą. Liczę na to, że to jest melodia naprawdę bliskiej przyszłości, aczkolwiek badania nad nimi pokazują, że może nie być to tak szybko, jak tego oczekujemy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do dużego rozwoju technologicznego, że tutaj możemy być chyba trochę negatywnie zaskoczeni, z korzyścią dla ludzkości, bo mam poczucie, że jest bardzo duże parcie na to, żeby mieć przekonanie prawie graniczące z pewnością, że takie samochody będą bezpieczne i nie będą zagrażały zdrowiu ludzi i przede wszystkim wyeliminujemy w jak największym stopniu wypadkowość takich aut.
Siadłbyś do auta, które samo się prowadzi?
Czułbym się bardzo dziwnie i myślę sobie, że to jest bardzo podobny problem jak to, co odczuwa w dzisiejszych czasach pasażer jadący z nie najlepszym kierowcą, tylko tutaj nie widzimy tego kierowcy i myślę, że ten aspekt braku
fizycznego kierowcy, kontroli
powoduje problem mentalny dla ludzi, żeby sobie z tym poradzić. Myślę sobie, że po 5-10 minutach zapomnielibyśmy w ogóle o tym, że...
Pewnie tak, poszlibyśmy w kimę.
Tak, to będzie problem na początku, potem pewnie stanie się czymś kompletnie oczywistym.
No dobra, ale ten komputer tam w środku tego samochodu, no to nie jest komputer wymyślony przez jakieś algorytmy, tylko to jest komputer zaprogramowany przez człowieka. Ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł. Dyskutuje się w kontekście samochodów autonomicznych najczęściej właśnie o wypadkach. No bo jak dojdzie do wypadku, samochód, czyli komputer w nim umieszczony, musi zdecydować, kto powinien przeżyć. Czy powinien przeżyć ten, co mnie kupił, tak, czyli mój pasażer, kierowca, mój właściciel, czy ten, który sobie chodzi na przykład po ciemnej ulicy bez oświetlenia. No problem się komplikuje, oczywiście jeżeli tych osób na drodze jest więcej, albo pasażerów jest więcej, to jest znany w psychologii problem pod nazwą, jak to tam było?
Dylemat wagonika.
Dylemat wagonika. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie doczytałem się w badaniach, że zapytano ludzi po prostu, no bo kogo? Zapytano ludzi w różnych krajach o to, kto ich zdaniem powinien przeżyć. I wiesz, że w Japonii ludzie uważają zupełnie co innego niż w Europie, którzy to z kolei ludzie uważają zupełnie co innego niż w Stanach. W każdym kraju kierowcy mają trochę inne przekonanie na temat tego, co powinien ten komputer zdecydować, co prawdopodobnie będzie prowadziło do tego, że w każdym z tych krajów będzie różna wersja komputera i różna wersja programu, który zdecyduje o tym, kto ma przeżyć.
Myślę, że tutaj problem jest trochę bardziej skomplikowany, bo ten taki stereotypowy dylemat wagonika jest ściśle związany z reakcją samego człowieka, tak, z podjęciem pewnej decyzji. I myślę sobie, że problem z samochodami autonomicznymi wynika właśnie z tego, że chce się ten element jak najlepiej wyeliminować, żeby spowodować, że taki dylemat nie będzie miał zastosowania w rzeczywistości. Okej, ja wiem, jak idealistycznie to brzmi, ale myślę sobie, że takie są dążenia, bo taki jest wymóg społeczeństwa. Tak? Społeczeństwo chce mieć wiarę w to, że te samochody będą bezwypadkowe i że jeżeli już dojdzie do wypadku, to od czynników kompletnie niezależnych od tego pojazdu.
No tak, mi się wydaje, że no, powstanie samochodów autonomicznych to tak, jak stwierdziłeś, jest pewnie melodia przyszłości, ale nawet jak one powstaną, nawet jak ty będziesz miał kabrioleta autonomicznego, ja będę miał autonomiczne auto rodzinne i każdy będzie miał takie auto, które będzie go wozić, to myślę, że ta agresja gdzieś musi się podziać, tak? Bo nic w przyrodzie nie ginie i to będziemy siedzieć w samochodach i wykrzykiwać, ale ten komputer durny źle skręcił. Tak może być w przyszłości. Tak to może wyglądać. Nie na ludzi będziemy się wściekać, ale na maszyny.
Właśnie, na to, że jadą za wolno, że jadą nie tak, jakbyśmy chcieli. Chciałbym, ja głęboko w to wierzę, że samochody autonomiczne upodobnią nas właśnie do tego klimatu skandynawskiego, tych kierowców, którzy są spokojni, opanowani, jeżdżą bezpiecznie i zgodnie z przepisami. I dla Polaków będzie bardzo ciężko przystosować się do tego, żeby być wiezionym przez taki poprawny samochód autonomiczny.
No cóż, tym mało optymistycznym wątkiem, ale jednak takim futurystycznym kończymy nasz pierwszy odcinek. Staraliśmy się włożyć dużo serca w to. Staraliśmy się przekonać was do tego, że o psychologii da się mówić spokojnym, fajnym językiem, pozbawionym trudnych słów.
Mamy nadzieję, że się udało.
Przeżyłeś?
Udało. No, mi się udało. Boję się, że słuchacze mogli tego nie przeżyć.
No to przekonamy się. W takim razie koniecznie dawajcie znać na Facebooku Radio Q 107. Kolejny odcinek już za tydzień. O czym będziemy mówić za tydzień? O zakupach.
Tak, chyba gorączka zakupowa.
Gorączka zakupowa, tak, bo jak już ten kierowca zestresowany dojedzie w końcu do centrum handlowego, to może dać ujście swojej gorączce, robiąc rozmaite zakupy. Żegnamy się z wami i zostawiamy was z anteną Radia Q, pełną spokojnej, wyciszającej muzyki dla wszystkich tych, którzy są w drodze. Witold Świtkiewicz
i Krzysiu Łobodziński.
Dobranoc.
Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel, samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.